Drodzy bracia i siostry, zanim rozpocznę swoje przemówienie, chciałbym przekazać pozdrowienia, które przewożę od macierzystego zboru z Wydmin. Życzeniem braci było, abym przesłał tutaj życzenia wytrwania na wąskiej drodze, co też niniejszym czynię. Oczywiście w swoim słowie chciałbym nawiązać do słów, które mamy tutaj. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I ostatnio byłem w górach i chciałbym oczywiście, jako to wydarzenie poczyniło do tego, że chciałbym nawiązać pewien temat, który oczywiście będzie oparty na Słowie Bożym. Kiedy byliśmy w górach, to poczułem uczucie strachu. Myślę, że strach jest taką rzeczą, którą każdy z nas w życiu dosięga. I myślę, że kiedy stępowaliśmy po wąskich szlakach, to patrzyliśmy, gdzie postawić nogę. Było to oczywiście bardzo niebezpieczne i mogło zakończyć się wypadkiem, a nawet i śmiercią. Ale uczucie strachu powodowało, że staraliśmy się postępować bardzo ostrożnie, bardzo odpowiedzialnie. I myślę, że nasze życie duchowe jest również taką wycieczką w góry, do Królestwa Niebieskiego. I myślę, że każdy z nas stara się postępować odpowiedzialnie, tak aby tą Panu się podobało. Nasze życie duchowe również powinno przebiegać w bojaźni Bożej. Apostoł Paweł w liście do Filipian w 2 rozdziale i 12 wersecie zapisał takie słowa, które czytamy. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Przyznam się, że serce mi drży i ja osobiście boję się, stając na tym miejscu, czy słowa, które będę wypowiadał, będą takie, które będą zgodne z wolą mojego Stwórcy. A czy braterstwo, którzy słuchacie, którzy siedzicie po stronie przeciwnej, czy również boicie się, siedząc, słuchając Słowa Bożego? Myślę, że też z tamtej strony też jest pewnego rodzaju odpowiedzialność za czas, który nam Pan przeznaczył na słuchanie Słowa Bożego. Czy te słowa będą nad życie odebrane, zrozumiane i później w życiu zastosowane? Bo czynimy wiele zabiegów o polepszenie naszego doczesnego życia. I czy to, co robimy, jest w tym kierunku, aby otrzymać życie wieczne, żeby dojść do pewnego szczytu, do pewnej góry, do Królestwa Niebieskiego. Kiedy patrzymy na świat, widzimy przerażenie, lęk, strach. Po części udziela się to także i nam. Myślę, że media, które często jak gdyby może nagłaśniają tą sprawę, że boimy chodzić się nocą, boimy się pracować na wysokości, lęk przed śmiercią, samotnością. Być może młodzi niejednokrotnie zdawali egzamin i na pewno uczucie strachu, bojaźni przed takim egzaminem było. Być może było uczucie strachu przed złym, srogim nauczycielem. I kiedy spojrzałem na definicję, która jest zawarta w świeckiej encyklopedii, mówi ona w ten sposób, że jest to przykre, elementarne uczucie mające charakter wrodzony. U dorosłych jest reakcją na sytuację bezpośrednio zagrażającą lub nagłe zmiany, które trudno od razu właściwie ocenić. Towarzyszą mu liczne zmiany fizjologiczne. Takie, że postępujemy nie tak, jakbyśmy chcieli, że jest moment zastanowienia. I myślę, że jest to słuszne z punktu widzenia właśnie naszego Stwórcy. Co jest źródłem strachu? Myślę, że dawniej były to błędne nauki. Przypomnę tu naukę o piekle, czy złe pojmowanie charakteru naszego Stwórcy. To były elementy, które narzucały ludziom, które nie znały Pisma Świętego, pewną dozę strachu, bojaźni i ludzie tak żyli. Wśród pogan strach przed jakąś siłą uosobiano w zwierzętach, w słońcu czy innych elementach. Wynikiem tego są różne obrzędy, czary, co jest praktykowane, a obecnie opowiada się może w pewnego rodzaju zabobonach pozostał. Według Pisma Świętego źródłem strachu jest nieposłuszeństwo, o czym możemy przeczytać w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale, 8, 9 i 10 werset. Oczywiście nawiążemy do pierwszego upadku rodzaju ludzkiego. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Wiemy, że to było po pierwszym upadku naszych rodziców. Szelest przechadzającego się Pana Boga Adam i Ewa słyszeli każdodziennie. Lecz w tym razem, kiedy grzeszyli, stał się on tym, że pobudził ich sumienia. To grzech spowodował, że Adam i Ewa oddalili się od swojego Stwórcy, że ukryli się wśród drzew w ogrodzie. Można powiedzieć, że w ten sposób przybliżyli się do księcia szatana, który obecnie rządzi. I tak jest i w naszym życiu. Jeżeli kryjemy się, oddalamy się od Stwórcy, to tym samym przybliżamy się do księcia tego świata. Innym źródłem strachu mogą być słowa, które odczytamy z Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale, 25 i 26 werset. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się i wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Sam tekst mówi, że ludzie będą omdlewać z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat. Myślę, że podświadomie cała ludzkość jak gdyby oczekuje takich właśnie rzeczy. Myślę, że to również może się także udzielać i nam. W czyim interesie jest, aby świat żył w strachu? Oczywiście odpowiedź może być tylko jedna. Jest to w interesie księcia tego świata, szatana. Świat jest pod wpływem ducha bojaźni pochodzącego od szatana. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 3 rozdziale od 10 wersetu pisze do nas takimi słowy. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Tak mówił apostoł Paweł o tych, których widział na co dzień. Myślę, że my jesteśmy jak gdyby po drugiej stronie takiego opisu, bo chcielibyśmy, aby że drogę pokoju staramy się znaleźć, że staramy się postępować według bojaźni Bożej, o której będziemy za chwilę mówili. Wszyscy są niewolnikami szatana. Boją się porzucić swojego księcia, do którego się w pewnej mierze przyzwyczaili. Do tego potrzebna jest odwaga. I myślę, że każdy z nas, jeżeli usiadł na tym miejscu, to taką odwagą się posłużył. Myślę, że przeciwieństwem właśnie takiej bojaźni ludzkiej jest właśnie odwaga. I apostoł Paweł w liście do Efezów w 2 rozdziale i 2 wersecie mówi do nas takimi słowami. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście, według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych, w których niegdyś chodziliście, według modły tego świata. Ja mogę powiedzieć o sobie, każdy z nas może wrócić do swoich chwil przed poświęceniem, że starał się w mniejszym czy większym stopniu chodzić według modły tego świata, według zwyczajów, według pewnych tradycji, według modły tego świata. A że potrzebna jest do zerwania z księciem tego świata pewna odwaga, przekonuje nas słowa apostoła Piotra, który w pierwszym liście 5 rozdziale i 8 wersecie zapisał takie słowa. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Sam opis lwa na pewno każdy z nas widział i na pewno, mimo że jest za kratami w zoo, to odczuwamy pewien lęk, niepokój, kiedy widzimy to zwierzę. I apostoł Piotr posłużył się jako ilustrację księcia tego świata. I chodzi on wokoło nas, szukając kogo by pochłonąć. Widzimy z tego, że nasz przeciwnik jest bardzo niebezpieczny. I to, że kiedyś oddaliśmy się Bogu na służbę, to wcale nie znaczy, że ten przeciwnik dalej nie ma na nas wpływu. Wręcz przeciwnie. Stara się wszelkimi swoimi sposobami chodzić wokoło nas i stara się z tej drogi zwieść, abyśmy nie byli, żebyśmy dalej byli właśnie Jego. Życie człowieka wierzącego rozpoczyna się od pewnego aktu odwagi, jak wspomnieliśmy, od aktu odwagi, który polega na tym, że należy zerwać z grzechem, porzucić księcia tego świata. Należy przeciwstawić się przeciwnikowi, który uosobiony może być w naszych znajomych, w sąsiadach i myślę, że mogą się z nas naśmiewać, kiedy staramy się postępować według Pisma Świętego, kiedy staramy się mówić o wartościach Pisma Świętego, może to narażać nas na różne kpiny i drwiny. Myślę, że każdy z nas na pewno w takiej sytuacji, czy to w pracy, czy w szkole, na pewno się znalazł, a my w takim dylemacie, czy powiedzieć, czy zachować się tak, jak mówi Pismo Święte, czy może zataić tą sprawę, aby nasza postawa była nie zawsze zgodna z Pismem Świętym. To pewnego rodzaju ucieczka z niewoli grzechu, który prowadzi niechybnie do śmierci. Aby żyć, nie ma innego wyjścia. Trzeba po prostu uciekać z tego właśnie królestwa księcia tego świata. Kiedy patrzymy na świat, to widzimy, że świat jest niezadowolony, że przeczuwa katastrofę, ale jest to jak gdyby nagromadzeniem tego, co świat sam stworzył. Bo czy to będą warunki ekologiczne, to wszystko to wynika z łamania pewnych przepisów zanieczyszczenia środowiska. Kiedy patrzymy na uzbrojenie, to również to wszystko wytworzył z zezwolenia Bożego człowiek. I to wszystko obraca się przeciwko niedoskonałemu człowiekowi. Świat żyje w ciągłym strachu i stąd częste wołania o pokój światowy, ale nie pokój Boży, który może tego twórcą jest tylko Bóg. Jak zdobyć pokój? Źródłem pokoju, jak powiada apostoł Paweł w liście do Filipian w 4 rozdziale i 7 wersecie, że źródłem pokoju, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Pokój Boży. Tylko pokój Boży może zapewnić nam poczucie bezpieczeństwa, poczucie właśnie tego, że jesteśmy daleko od księcia tego świata. Trzeba go zdobywać i pielęgnować, bo apostoł Paweł w liście do Kolosan, 3 rozdział i 15 werset mówi tak. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Niech rządzi w waszych sercach pokój Chrystusowy. Żeby mógł rządzić, to ten pokój trzeba pielęgnować. Nie jest to jeden akt naszego postanowienia, ale jest to ciągła praca, którą ciągle trzeba kontynuować. To zadanie dla każdego poświęconego człowieka. I tylko nieliczni obecnie podjęli taką pracę, aby w ich sercach zagościł pokój. Bo tylko jest taka właśnie droga, aby w sercu każdego człowieka zapanował pokój z Bogiem. Pokój z Bogiem, pokój z bliźnim i pokój z tymi, którzy nas otaczają. I myślę, że dopóki to nie zostanie spełnione, nie będzie pokoju na świecie i wszelkie różne deklaracje, które politycy ogłaszają, będą tylko próbą znalezienia pokoju. A prawdziwy pokój da Stwórca obecnie dla wieku Ewangelii, dla tych, którzy poczynili krok ku naszemu Stwórcy. A w wieku tysiąclecia, jak brat przedmówca zauważył, że także i pokój w sercach ludzi światowych będzie w wieku tysiąclecia. I wtedy zapanuje właściwy pokój, ale jego twórcą będzie Stwórca Bóg. Mając pokój w sercach, poznajemy coraz lepiej Boga. Bo jeśli człowiek jest bezpieczny, to wtedy może czynić wspaniałe rzeczy. Jeśli czujemy strach, trwogę przed naszym przeciwnikiem, to wtedy oczywiście do Boga zbliżyć się nie możemy. Musimy wiedzieć, że za nami jest Bóg. Wtedy możemy oddalać się od szatana, a zbliżać się do naszego Twórcy. W swoim liście, w pierwszym liście Jan, w 4 rozdziale i 16 wersecie, zapisał takie słowa. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Tylko miłość może powodować, że będziemy coraz lepiej postępowali, że będziemy zbliżali się do naszego Stwórcy. I tak jak Adam ze swoją żoną ukryli się, tak my musimy wyjść z ukrycia, żeby przybliżyć się do naszego Stwórcy, a tym ukryciem mogą być różnego rodzaju nasze grzechy, które nasza niedoskonałość, która może być popełniana. Miłość staje się coraz większa i jak powiada Jan w 18 wersecie tego listu, w miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Oczywiście boi się księcia tego świata. W miłości nie ma bojaźni. Jeśli to zauważymy, to wtedy możemy szybciej zbliżać się do naszego Stwórcy, korzystać z pokoju, którego Twórcą jest Bóg. Nikt oczywiście nie jest pozbawiony strachu i myślę, że takie elementarne uczucia zawsze będziemy posiadali, ponieważ nie posiadamy doskonałej miłości, a jedynie do takiej miłości dążymy. Jest to praca dla wszystkich nas do końca naszej ziemskiej wędrówki. Kiedy spojrzymy na naród izraelski, to również w życiu tego narodu takich elementów strachu było bardzo wiele. Musieli pokonać bojaźń przed faraonem, kiedy chcieli wyjść uciskani z niewoli egipskiej. Następnie, kiedy oczekiwali na wyjście z Egiptu, w czasie ostatniej plagi, kiedy stojąc oczekiwali w nocy na wyjście pod wodzą swojego przywódcy Mojżesza. I następnie w czasie pielgrzymowania po pustyni Bóg chciał, aby byli mu tylko posłusznie, a w ten sposób otrzymaliby wejście do ziemi płynącej mlekiem i miodem. A zobaczmy, jaka była przed wyjściem tego narodu w drugiej księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, 18 do 21 wersetu. A gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice i głos trąby i górę dymiącą, znął się lud i zadrżał i stanął z daleka. I rzekli do Mojżesza, mów ty z nami, a będziemy słuchali, a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Wtedy rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed Nim była w was, byście nie grzeszyli. Aby was doświadczyć, aby bojaźń przed Nim była w was. A po co mamy bojaźń? Abyście nie grzeszyli. A jest tutaj już inny rodzaj bojaźni Bożej, o którym chciałbym, abyśmy w tym momencie o nim pomówili. Jak wspomniałem, oprócz bojaźni związanej z szatanem, jest jeszcze inny rodzaj bojaźni, którą wierzący powinni posiadać, to jest bojaźń Bożą. Nie jest to bojaźń niewolnicza, jak bojaźń związana z księciem tego świata. Związana jest z odpowiedzialnością za nasze zbawienie. I kaznodzieja Salomon w 11 rozdziale i 9 wersecie zapisał do nas takie słowa: raduj się młodzieńcze w swojej młodości, bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce i używaj, czego pragną twoje oczy, lecz wiedz, że za to wszystko podwie cię Bóg na sąd, że z tych rzeczy, które obecnie wykonujemy, trzeba będzie kiedyś zdać sprawę swojemu Stwórcy. Czyli widzimy z tego, że to związane jest z pewną odpowiedzialnością za nasze zbawienie. Zbawienie to nie jeden akt naszej odwagi. Według słów apostoła Pawła, które zawarł w liście do Efezów, jest to ciągła walka. Apostoł Paweł w liście do Efezów, 6 rozdział, 10 i 11 werset mówią tak: a w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Przywdziejcie całą zbroję Bożą. Oczywiście każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że ta zbroja musi być na nas cały czas. Nie możemy wkładać zbroi w momencie, kiedy jest ona potrzebna, bo w ten sposób byśmy każdą walkę przegrali. Salomon w Przypowieściach w 8 rozdziale i 13 wersecie mówi, że bać się Pana znaczy nie widzieć zła. Jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, że i szukamy pomocy w naszym Stwórcy, to wiemy, że nic złego czynić nie będziemy chcieli. Być może uważamy, że jesteśmy za słabi, aby pokonać przeciwnika. Może nie mamy specjalnej wymowy, może nie mamy pewnych talentów i uważamy naszego przeciwnika za bardzo kogoś wielkiego. Ale są przykłady w Piśmie Świętym, które mówią o tym, że ta walka, mimo że z góry jest jak gdyby skazana na przegraną, to jednak możemy być pewni, że tą walkę można jednak mimo nierównych szans wygrać. Przykładem może być Dawid, który walczył z Goliatem. Jeżeli zauważymy, że wykorzystamy elementy, te, które pokazuje nam Stwórca Bóg, te, które są może niepopularne w świecie, to takimi elementami możemy pokonać właśnie przeciwnika. I innym przykładem może być armia Gedeona, która na początku wyboru przeciwko 135-tysięcznej armii Madianitów Gedeon miał przy sobie 32 tysiące żołnierzy. Wiemy, że kto bojaźliwy miał z tej drogi zawrócić. Pozostało 10 tysięcy żołnierzy. I z tych po ostatniej próbie picia wody pozostało 300. 300 przeciwko 135-tysięcznej armii. I wiemy, że jaki był wynik tej bitwy, że zakończyła się właśnie zwycięstwem, mimo że liczba była znacznie mniejsza od przeciwników. Tak samo i my, jeśli postawimy na elementy, które będzie nam Bóg dawał do naszych rąk, jeśli tego nie odrzucimy, to na pewno mimo z góry przegranej walki, ale z naszym Panem, na pewno tę walkę wygramy. Dlaczego warto zabiegać o bojaźń Bożą? Dlatego, że jak powiada mędrzec Salomon w Przypowieściach w 22 rozdziale i 4 wersecie, że nagrodą jest bogactwo, jest zbawienie. Jeśli ktoś żyje bojaźnią Bożą, to otrzyma bogactwo. A myślę, że nie ma innej rzeczy w tym świecie, która by nas była kosztowniejsza od właśnie zbawienia. Ani srebro, ani złoto, ani bogactwo ziemskie nie przysłoni tego zbawienia, o które się wszyscy ubiegamy. Dlaczego jeszcze warto zabiegać o bojaźń Bożą? Dlatego, że bojaźń Boża według męża Joba jest po prostu mądrością. A kto z nas nie chciałby być mądrym w tym właśnie świecie? Wiemy, że według kryteriów ludzkich mądrość polega zupełnie na czym innym. Natomiast według Słowa Bożego mądrość jest czasami bardzo nie uwidacznia się tego na zewnątrz i ktoś, kto wiedzie bardzo ciche, spokojne życie, może być właśnie według Stwórcy bardzo mądrym człowiekiem. W innym miejscu, w 19 psalmie i 10 wersecie, 19 psalm, 10 werset, mówi o bojaźni Bożej takimi słowy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. I myślę, że obecnie bojaźń Pana jest czysta i może prowadzić tylko do szlachetnych rzeczy. Każdy, kto będzie starał się postępować według bojaźni Bożej, może właśnie liczyć na to, że kierując się tą bojaźnią będzie wykonywał czyste, szlachetne rzeczy. I skorzystamy ze słów jeszcze Salomona, który w Księdze Przypowieści w 16 rozdziale i 6 wersecie podaje nam taką cenną radę. 16 rozdział, 6 werset. Miłość i wierność oczyszczają od winy, a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy nasz czyn jest widziany przez naszego Stwórcę. Dlatego boimy się postępować źle, wiedząc, że nie spowodujemy tym chwały naszemu Stwórcy. Spójrzmy na Kościół za czasów Jezusa. Kiedy Jezus chodził po morzu, to wydarzenie mamy opisane w Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale i od 25 wersetu. O czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurem, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? Widzimy, że w tym momencie brakowało wiary Piotrowi. A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał, a ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Myślę, że jeśli brakuje nam wiary, to może ona powodować potęgowanie strachu. Późniejsze życie apostoła Piotra pokazało, że apostoł Piotr zdobył wiarę i mężnie poczynał na drodze właśnie swojego zbawienia. W łodzi było cicho i bezpiecznie, bo w łodzi znajdował się jego mistrz, nasz Pan. Po śmierci Jezusa apostołowie pełni Ducha Świętego byli wierni poleceniom Jezusa, który rzekł: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Było to bardzo odpowiedzialne zadanie. I spójrzmy, w jaki sposób to zadanie realizowali apostołowie. Kiedy Jan i Piotr głosili słowo, a mamy to zapisane w Dziejach Apostolskich, w 3 rozdziale, 14 i 15 werset, czytamy tak. I kiedy Piotr wygłasza kazanie, to nie boi się powiedzieć Żydom pewnego oskarżenia. Mówi w taki sposób: wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiście o ułaskawienie wam mordercy i zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Były to bardzo ostre słowa, które pokazują na to, że apostoł Piotr miał odwagę takie słowa właśnie wypowiedzieć. Za takie słowa, oczywiście słowa te nie wszystkim się podobały. Decyzja Rady, która zapisana jest w następnym rozdziale, w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich i 17 wersecie, była taka: lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagróżmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. I przywoławszy ich, nakazał im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Oczywiście odpowiedź apostoła Piotra mogła być tylko i Jana tylko jedna. Czy mogło to być, czy mogliśmy posłuchać takiemu właśnie zakazowi? I w 19 wersecie apostoł Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli: czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic za to, by ich ukarać. Widzimy, że apostoł Piotr, pełen wiary, dalej głosi Słowo Boże i nie ma względu na to, co głosił wyrok Rady. Gdy przyszli do swoich, słowo Twoje. Gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać się, aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się to miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Widzimy, że była próba odwagi. Czy głosić dalej Słowo, czy też nie? Oczywiście odpowiedź była tylko jedna, dalej głosić. Ale wiedzieli, że ta odwaga pochodzi tylko z jednego miejsca i o taką odwagę zbór postanowił prosić w swoim imieniu właśnie dla tych, którzy mieli to słowo głosić. W Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale i 31 wersecie jest jak gdyby powiedziany cel takiego właśnie działania. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei. Kościół budował się, ale żył w bojaźni pańskiej. Jest to jak gdyby jeden z warunków budowania się naszych społeczności. Jeżeli będziemy odpowiedzialni, to nasze zbory będą się właśnie budowały, będzie budował się Kościół. Kiedy Paweł i Sylas byli w więzieniu, modlili się i śpiewali pieśni. Łatwo jest chwalić Boga, gdy nie ma utrapień, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że ten spokojny czas może kiedyś się skończyć. Innym przykładem są bracia w Berei, o których bardzo często bierzemy jako przykład. I w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, a 11 rozdziale, w wersecie czytamy tak. Którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice, przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Z naszej strony, jeśli jesteśmy pełni bojaźni Bożej, to również będziemy chętnie i często zaglądali do Pisma Świętego, aby żyć według nie intuicji, a według Słowa Bożego. A wiemy, że tak właśnie żyje większość ludzi na tym świecie. Możemy powiedzieć, że badanie Pisma Świętego świadczy o naszej odpowiedzialności, że chcemy szukać rad i wskazówek znajdujących się w Słowie Bożym. Największy wzór do naśladowania to oczywiście przykład naszego Pana, o którym pisał już prorok Izajasz w 11 rozdziale, w 1-3 wersetu. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. I myślę, że te słowa są najważniejsze do naszego rozważania, że nasz Pan, Pan Jezus, będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. I gdybyśmy spojrzeli na życie, jakie prowadził nasz Pan, to możemy powiedzieć, że było ono przepełnione właśnie bojaźnią, czy służba, czy misja, którą podjął się Pan, czy jest tą misją, jest zgodną z wolą Jego Ojca. Prowadził odpowiedzialne życie ofiarnicze. Kiedy był kuszony, to kiedy znajdował się na pustyni, to chciał poznać dokładnie wolę swojego Ojca. Poszedł na samotność, w oddalenie, aby sam rozważać Słowo Boże. Kiedy odpierał ataki szatana, księcia tego świata, to posługiwał się wyłącznie Słowem Bożym. Nasz Pan, prowadząc tu odpowiedzialną służbę, będąc w bojaźni Bożej, troszczył się o najbliższych. Kiedy w swojej arcykapłańskiej modlitwie zapisanej w Ewangelii Jana w 17 rozdziale wspomina także o najbliższych. Nie tylko o sobie, ale także ma na uwadze swoich najbliższych. 8 i 9 werset mówią tak: albowiem dałeś im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli, i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. Widzimy, że nasz Pan troszczył się o tych, którzy byli razem z Nim i potrzebowali również wsparcia, pomocy od samego Stwórcy. Ale dalej w 20 wersecie modlitwy nasz Pan mówi tak: a nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. I wiemy, że są to słowa, które traktujemy, że jest to prośba właśnie o nas, że nasz Pan w swojej arcykapłańskiej modlitwie modli się także i za tych, którzy przez ich słowo uwierzą w nas. A my przez Ewangelię, przez Słowo Boże poznaliśmy właśnie naszego Stwórcę, Pana, i chcemy to zbawienie z bojaźnią i zadrżeniem sprawować. W Ewangelii Jana możemy odczytać słowa, które świadczą o tym, że nasz Pan rzetelnie pełnił służbę i chciał, aby ta służba była zgodna z wolą Bożą. W Ewangelii Jana 14 rozdział 9 i 10 werset mówią tak: odpowiedział mu Jezus: tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. I nasz Pan starał się nic od siebie nie mówić. Starał się mówić tylko słowa, które usłyszał wcześniej u swojego Ojca. I myślę, że my również w naszym życiu takimi zasadami powinniśmy się kierować. Mówić tylko te słowa, które pochodzą bezpośrednio od Stwórcy, a zapisane są właśnie w Słowie Bożym. W trudnych chwilach nasz Pan szukał pocieszenia u Ojca. A trudną chwilą był moment oddania życia za cały rodzaj ludzki. W Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale i 36 wersecie, od 36 wersetu możemy tak przeczytać: wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i mówi do uczniów: siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszak nie jako ja chcę, ale jako Ty. I wiemy, że kiedy wrócił do uczniów, uczniowie spali. Ale to, co najważniejsze, to to, że nasz Pan modlił się, kiedy tej pomocy szczególnie potrzebował. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. I wiemy, że nasz Pan był posłuszny woli Bożej aż do końca i za to otrzymał nagrodę. Również my, jeśli będziemy wierni w Słowu do końca, również możemy liczyć się z nagrodą. Nasz Pan myślał także, pełniąc swoją misję ofiarniczą, myślał także o tych, którzy będą na takiej samej drodze po Jego śmierci. Pozostawił wszystkich wierzących z pewną obietnicą, która została zapisana i była przekazana właśnie apostołom. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale i 27 wersecie mówi tak: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Myślę, że jest to obietnica, która warta jest właśnie zastanowienia i zupełnego zaufania, że pokój, jeśli będziemy taki posiadać, to na pewno nie będziemy odczuwali żadnej trwogi i nie będziemy się lękać, kiedy będziemy swoje zbawienie sprawować. Jeśli będziemy patrzeć na naszego wodza, na naszego Pana Jezusa Chrystusa, to również będziemy starali się, aby w naszym życiu kierować się bojaźnią. I myślę, że jeśli będziemy posiadać bojaźń Bożą, to ona nie pozwoli, abyśmy żyli na pokaz, aby nasze życie religijne było życiem na pokaz. I prorok Izajasz w 29 rozdziale i 13 wersecie o takiej możliwości mówi. 29 rozdział, 13 werset. I rzekł Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie. Także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. Widzimy, że tak postępował naród izraelski, który starał się postępować na zewnątrz, żeby to wyglądało jako pewnego rodzaju zasługa. Natomiast ich serce było daleko od Stwórcy. Że ich bojaźń była wyuczona i tylko na pokaz. Oby w naszym życiu takiej bojaźni oczywiście nie było. Jeżeli będziemy posiadać bojaźń Bożą, to ona nie pozwoli na jakiekolwiek zaniedbania w naszym duchowym życiu. Apostoł Paweł w liście do Żydów w 4 rozdziale o takiej rzeczy właśnie pisze. Wtedy obietnica wejścia do odpuszczenia Jego jest jeszcze ważna. Miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jakim tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przyszło, nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. I tutaj apostoł Paweł dalej mówi o przykładzie narodu izraelskiego, który był nieposłuszny, który zaniedbał wejście i ta przestroga może być taką właśnie przestrogą również i dla nas, którzy posiadamy obietnicę wejścia do Jego odpocznienia. Następnie, kto posiada bojaźń Bożą, to nie pozwoli ona na brak wytrwałości. W liście do Rzymian w 11 rozdziale i 21 werset, kiedy apostoł Paweł mówi o odstępstwie narodu izraelskiego, czytamy tak. Jeśli Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, mówi tutaj o narodzie izraelskim, nie oszczędzi też i ciebie. Zważ wtedy na dobrotliwość i surowość Bożą, surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie. O ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. To, że znajdźmy miejsce właśnie w miejsce nieposłusznego narodu izraelskiego, to wcale nie znaczy, że możemy być pewni swojego zwycięstwa. Że to zwycięstwo będzie tylko wtedy, kiedy wytrwamy na wąskiej drodze, nie zaniedbamy naszego zbawienia. Apostoł Paweł podaje nam jeszcze inne lekcje, wskazówki co do naszej bojaźni. Jeżeli będziemy posiadać bojaźń Bożą, to ona nie pozwoli, że będziemy mieli braci. I odczytam może słowa najpierw w 10 rozdziale listu do Żydów i 24 werset. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania do miłości i dobrych uczynków. Jeśli ktoś będzie posiadał bojaźń Bożą, to tak będzie patrzył na innych w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Myślę, że jest to zasada, która może być w naszym życiu stosowana. I w Księdze Objawienia w 3 rozdziale i 15 wersecie czytamy słowa, które mówią o naszym może lenistwie. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Jan zachęca nas do tego, abyśmy byli gorący. Myślę, że człowiek leniwy jest taki, który Bogu się nie podoba. A myślę, że każdy z nas w swoim macierzystym zborze może znaleźć różnego rodzaju przywileje do pracy, pracy, która może być pomocna dla innych, jak i dla niego samego. Kto będzie posiadał bojaźń Bożą w swoim sercu, to nie będzie opuszczał społeczności. Nie będzie się na nie spóźniał, bo będzie wiedział, że szkodzi sobie, ale także tym, którzy słuchają, którzy są w trakcie badania społeczności. I co jest jeszcze bardzo ważne, to jeżeli będziemy posiadać bojaźń Bożą, to nie pozwoli ona, aby działo się to, co pisze, o czym pisze Jakub w 4 rozdziale i 1 wersecie. Skądże spory i walki między wami? Czyż nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Myślę, że spory i walki są między nami, to na pewno nie są one dowodem tego, że posiadamy właśnie bojaźń Bożą, że jesteśmy odpowiedzialni za swoje zbawienie. Myślę, że każdy z nas powinien z bojaźnią i z zdrożeniem zbawienie swoje sprawować. A Pismo Święte zachęca nas do takiego właśnie życia. I apostoł Piotr w swoim 2 liście mówi do nas takimi słowami. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeżeli będziemy prowadzić życie w bojaźni, to na pewno to nagrodę, to zbawienie otrzymamy. I tego właśnie braterstwu życzę, jak i sam pragnę tutaj na... Amen.